my Father. Zacznę najpierw od takiego przypomnienia sobie, jakie wymagania stawiał i sobie, i innym ludziom, z którymi się spotykał, z tego co czytałem, co mi opowiadano właśnie kardynał Blond, żeby szanować słuchacza, drugiego człowieka, pamiętając to, w jakiej jest sytuacji. Więc jesteśmy w sytuacji już tam kolejnej godziny. Niedługo już ledwo będziemy wytrzymywać i psychicznie, i intelektualnie, więc ja bardzo skrócę tą wypowiedź do kilku tylko tez, które są ważne, reszta tam będzie wydrukowana, znaczy prawdopodobnie wydrukowana jest napisana. Więc raczej to będą tylko moje refleksje na temat tego po prostu, co we mnie zostało, kiedy te sprawy rozważałem i co właściwie, bo to jeszcze było ciekawsze, nie tylko to, jak mi to robił, tylko jak bardzo, jak wiele rzeczy jest aktualnych podniesień. Ksiądz profesor przed chwilą mówił o tym trzecim tam przedstawieniu wizerunku w katedrze w Poznaniu z tą młodą twarzą, prawda, cytowa prymasa Wyszyńskiego. No to co w świecie kultury nie tak dawno ogłoszono o Beethovenie. Beethoven nasz współczesny, Chlond nasz współczesny. Cały czas czeka na podjęcie, to tego typu to jest aktualność. I to na pan przykłada udowodnię. Poza tym działalność Sługi Bożego na polu troski, walki o kulturę moralną, religijną, no to wszystkie wypowiedzi tu były. Poprzednie sesje tak samo, więc tytuł jest taki, ale nie sposób tego w jednej wypowiedzi ująć, to myślę, że jak się zbierze te publikacje, to właśnie o tym będą. Natomiast to mnie uderzyło, kiedy do tego tematu się przygotowywałem. Prymas Polski, kardynał Kościoła katolickiego. I to jest bardzo ważne, bo jako prymas Polski widział sprawy Polski bardzo konkretnie, ale jako kardynał bardzo wyraźnie widział to wszystko, co jest istotne w ogóle dla katolicyzmu, dla chrześcijaństwa w wymiarze całego Kościoła, całego świata. Ale co jeszcze było tu w tym wszystkim ciekawsze? Widział po prostu miejsce Polski, czy polskiego Kościoła w tym wymiarze powszechnym, globalnym katolicyzmu. I wtedy sobie zauważyłem, że te jego słowa, cytowane tu także w zaproszeniu, chodzi o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat, to coś podobnego, no w trochę równoległej, nie zupełnie współczesnej u świętej siostry Faustyny Kowalskiej, te słowa Pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat cały. Jakaś zbieżność, duchowa zbieżność, przecież osobiście, o ile bym się nie znali. Natomiast ten sam duch, to samo widzenie właśnie z jednej strony potrzeby tego chrześcijaństwa dla całego świata, jednocześnie jakby misji Polski w tej w uralinie tej potrzeby. Sądzę, że no tak jest nadal. Ubolewać tylko można, że tak wypadki dziejowe, powiedzmy, w historii wewnętrznej Kościoła obecnego doprowadziły, że prymas Polski to już będzie tylko jakiś tytuł, jakaś godność, to nie będzie ten urząd, ta moc, jaka była w przypadku prymasa Chlonda, w przypadku prymasa Wyszyńskiego i jeszcze prawie do niedawna w przypadku prymasa Glemfa. Żeby to wszystko do końca zrozumieć, to jako troszkę te motywy, tej troszki walki, no to właściwie by trzeba powiedzieć trochę o tej jego wewnętrznej duchowości, ale na szczęście homilia podczas mszy świętej dzisiaj o tym pięknie mówiła. Sporo podczas tego przyniesienia do krypty w katedrę warszawskiej, nie do krypty, tylko do kaplicy bocznej, powiedział obecny biskup właśnie katowicki, arcybiskup Zimoń, gdzie podkreślił jakby trzy takie ważne cechy. I one potem są czytelne we wszystkim, co tę posługę prymasa, kardynała Chlonda stanowiło. A więc pierwsze to jest zaufanie Bogu. Wierzyć to znaczy zawierzyć, zaufać, prawda? Często, kiedy nie wiadomo było, co zrobić, to podobno to jak ojciec Ignacy Posady odpowiadał pytanie, a od czego jest Pan? My jako ludzie zrobiliśmy wszystko, dalej już koniec. Nasza moc się kończy, od czego jest Pan? To zawierzenie, zaufanie. I to będzie często w słowie, bo potem nauczaniu i działaniach. Drugi bardzo istotny element w tej jego duchowości wewnętrznej, ale i w tej postawie na zewnątrz, był taki, uświęcajmy się coraz więcej, uświęcajmy się zawsze. To jest to. Jan Paweł II mówił, tu, wypyć na głębie. To jest to, to jest ten salwator, tylko wypowiedziane słowami. Nie przestawaj na małym, idź dalej, nie rezygnuj. Dąż do pobreżnej, do tego, żebyś po prostu był mocniejszy od swoich przeciętności, pokonywał te wszystkie. I trzeci bardzo ważny element i jego duchowości, i jego postawy, i tej ludzkiej, i tej duszpasterskiej, to abyście byli jedno. Jedność jako wspólnota działania i myśli, to było wezwanie, którym się też kierował i też bardzo często pokazał, jak to nawet robić. I sądzę, że te trzy cechy, ufność, świętość i jedność, jako pewne wektory jego postawy ludzkiej i tej posługi duszpasterskiej, ale także i tego, co potem w innym wymiarze widzimy jako pewną kulturę patriotyczną, obywatelską, no bo też był wzorcem, czy wzorem właśnie w tych także sferach, pozornie jakby bardzo świeckich. Więc mając w sobie te cechy, te walory, po prostu mógł być i tym był dla mnie przede wszystkim przez cały czas swego kapłaństwa stróżem i krzewicielem świata wartości chrześcijańskich i kultury, która ten świat wyrażała. To była jego troska nieustanna poza tym swoim wewnętrznym życiem. Kamieniem węgielnym tej kultury, było to bardzo pięknie pokazane w poprzedniej wypowiedzi, wypowiedzi księdza profesora także Bajdy, według mnie kamieniem węgielnym tej kultury była Chrystusowa Ewangelia, a spoiwem zawierzenie Marii. To były te dwa filary tego wszystkiego, co stanowiło każdą jego koncepcję, Potwierdził to także na tym, podczas tego aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Marii na Jasnej Górze. Ale te akty zawierzenia były także, czy oddania się Sercu Jezusowemu, często to powtarzał, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, to były te drogi modlitwy, które nie tylko zalecał jako wewnętrzne dla siebie, ale jako modlitwy, w których się ma spotykać wspólnota. On cały czas miał uwagę budowanie wspólnoty, jedności wspólnoty. Wspólnoty nie tylko stanowej, nie tylko parafii, nie tylko diecezji, ale w ogóle wspólnoty Kościoła w Polsce. Jeden Kościół, mimo że tylu nas i taka różnorodność, jak chodzi o sposoby zachowania. A więc obrona wiary i Kościoła, tak jak prowadził, realizował, czy nawet ostrzegał, bo wiele ostrzeżeń jest do dzisiaj słusznych, jest także dzisiaj bardzo takim konkretnym, fundamentalnym sposobem kształtowania i ratowania kultury i moralnej, i religijnej, i narodowej, i społecznej. Oczywiście sługa Boży prymas Flont nie był tutaj ani pierwszym, ani ostatnim, ale na pewno jest ponad wszelką wątpliwość, że w tym łańcuchu dalekowzrocznych sterników Kościoła w Polsce był jednym z najsilniejszych ogniw, a w wielu elementach tego także inspiratorem czy kreatorem pewnych nowych zachowań. Można by wiele na ten temat mówić, ale to sobie pominiemy. I teraz chcę tylko wskazać na trzy elementy pewnych konkretnych działań. W jaki sposób to chciał robić? No wiedział, że w pojedynkę się nie zrobi wiele, ale czym dysponuje? Bo był bardzo, był wielkim realistą, był człowiekiem zawierzenia i realistą. W cudzysłowie powiem teraz, miał do dyspozycji duchowieństwo, miał do dyspozycji laikat, miał do dyspozycji instytucje katolickie, czy to nauki, czy kultury, czy wychowania, czy mediów, ale które sam często tworzył, bo ich nie było. I teraz, co mnie uderzyło, jeżeli chodzi o duchowieństwo? Ono było wielką troską dla niego, jako właśnie sposób, jako wyraz jego troski z kolei o człowieka, o chrześcijaństwo, o Kościół, o Polskę, bo miało do spełnienia misję najważniejszą, bo dotyczącą wnętrza człowieka. Prymas Flont, czy kardynał Flont często powtarzał, chrześcijaństwo to nie jest to, co tam widać na wierzchu. Piękna liturgia, najwspanialsze nabożeństwa, to co jest wewnątrz. Tu jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jak tu będzie chrześcijaństwo, to jeszcze mówię dalej. Tam, gdzie będzie autentyczne chrześcijaństwo, tam będzie autentyczne człowieczeństwo. A to człowieczeństwo autentyczne było potrzebne, żeby Polska była autentyczna w tym wymiarze już ludzkim, narodowym, kulturowym i tak dalej. I teraz odnośnie do tego duchowieństwa właśnie w tych sprawach szczególną rolę właśnie widział w sakramencie pokuty, w sakramencie pojednania. Dlatego wielką uwagę przykładał do tego, żeby odpowiedzieć odpowiednio, że tak powiem, przygotować, czy wychować, czy pokierować kapłanów, którzy spowiadają swoich wiernych. On wręcz ubolewał, że są czasy takie, że następstwa dla wiary są smutne, odstręczając od Kościoła, od sakramentów i ludzie słabego ducha religijnego, którzy najbardziej łaski Bożej potrzebują, czasami rezygnują z tego, bo nie spotykają w osobie spowiadającego kapłana nauczyciela, lekarza, przyjaciela, doradcę. Miał tego pełną świadomość, nie interesowały go tylko jakieś tam ogólne, ogólnikowe stwierdzenia. I dlatego pouczał i radził, żeby poświęcić penitentom tyle czasu, ile tego wymagają potrzeby ich sumienia. A należy każdego wysłuchać z dobrocią, ze spokojem, bez nerwowości, w duchu miłosierdzia Bożego, bo w Jego imię jesteście spowiednikami. Każdemu należy wyjść krótszej lub dłuższej nauki będą potrzeby, upomnieć jak trzeba też, a nawet odmówić absolucji, ale wszystko to powinno być nacechowane pasterską troską o dobro dusz. I szczególnie należy, potem dalej mówi, w szczególny sposób traktować dzieci, młodzież szkolną i dzieci, i potem tych, którzy z kolei są jakby bardzo głęboko, odpowiednie kierownictwo duchowe. Więc o co tu chodziło? Ta troska o tą kulturę, o sumienie, o tą kulturę moralną miała swoje sposoby realizacji i tym najbardziej takim wewnętrznym, duchowym to właśnie było to, co należało do tej posługi kapłańskiej w czasie spowiedzi. Stąd zwracam na to uwagę. To przypomniałem nie dlatego, żebym prosił, że kogokolwiek tutaj wskazywać palcem, bo na pewno to już jest inne czasy, inna rzeczywistość, tylko chodzi o tych, którzy do spowiedzi przystępują. Wielu nie przyjdzie dlatego, bo gdzieś tam słyszało, albo sami doświadczyli. No różnie to bywa. Wszędzie są tylko ludzie. I to jest istotne. To jest istotne zawsze, w każdej sytuacji, nie tylko w Polsce, bo to dotyczy w ogóle sakramentu jako takiego, który człowiek sprawuje. Dalej, jako znający dobrze naturę ludzką duszpasterz, wychowawca wiedział, że troski o duszę narodu i walki o tą duszę pozostawić nie można tylko rodzinie, o czym pięknie mówił tutaj ksiądz profesor Weyrach, i tylko duszpasterstwu, że trzeba tworzyć społeczne instytucje kultury i wychowania. Ale społeczne w tym znaczeniu, że wspólnotowe, a nie darmowe, tak jak to dzisiaj mówi. Społeczne, czyli za nic, prawda? Więc to mają być wspólnotowe, pewne wspólnoty. I stąd właśnie już jako biskup katolicki, kiedy powołuje ten tygodnik katolicki, bo potrzebne było takie pismo, o tym była mowa, to Towarzystwo Chrystusowe, wszystko to już było powiedziane, nie będę streszczał się, znaczy nie będę powtarzał. Natomiast co w tych jego staraniach o te społeczne instytucje religijne, kultury i wychowania było ważne? Wiele rzeczy, też tu dzisiaj była mowa, wiele rzeczy, wiele działań, wiele odpowiedzialności wręcz zlecał na świeckich. Miał kardynał ląd zaufanie do świeckich. To znam z opowieści ludzi, którzy w tym czasie z nim się spotykali, blisko byli. Miał zaufanie do ich troskliwej odpowiedzialności za Kościół i do mądrych inicjatyw. I z czasów poznańskich opowiadano mi właśnie, kiedy akcję katolicką tworzono, kiedy te struktury powstawały i kiedy sam kardynał Klont w tym brał udział, to i ci ludzie, którzy to mi opowiadali dzisiaj, niektórzy już nie żyją, wtedy byli świadkami tego i teraz jak reaktywowano akcję katolicką, już znowu przystąpili do tych obecnych struktur, szczególnie parafialnych, po kilku spotkaniach, jak to się mówi, przeżegnali się, zostawili. Dlaczego się pyta? Bo to już nie to, a dlaczego nie to? No bo to były spotkania, czy tam są spotkania, z których nic nie wynika. Ja nie mówię o Rumi, bo to Joanna to jest tam wyjątek, ale mówię o tym, co jest pewną, niestety przykro powiedzieć, ale no obu przeciętnością. Nie w każdym, niestety, nie w każdym mieście, ale w każdym razie częste. I dalej mówią, no nie czujemy tej jedności w tych wspólnotach akcji katolickiej, którą tak umiejętnie budował kardynał Klont o salezjańskiej pogodzie ducha, to jest ważne. Podkreślali salezjańską pogodę ducha. Sprawy poważne, sprawy trudne, ale nie smutkiem, cierpieniem, wiecznym, tylko to porywało, to fascynowało, czyli jak ważna jest osobowość, także ja to można sobie wypracować. Dalej mówili, że kiedy on był, to oni czuli, że duchowni i świeccy to jest jedność, że my jesteśmy naprawdę jednym kościołem. A dzisiaj to jakby dwa rozdzielne światy. Niewiele sobie potrzebne, a nawet sobie niekiedy przeszkadzające. Nie mówię, że wszędzie, nie mówię zawsze, ale bardzo często daje się to słyszeć czy widzieć. Oczywiście można powiedzieć, no opowiadali dziadkowie o latach swojej młodości. Pewnie i tak, bo zawsze się o tym mówi dobrze, ale niestety jest wiele faktów, które dzisiaj no jakby pokazują, że laikat nie jest tu powiedzmy potrzebny. Przepraszam, że tak mówię wprost, ale no tak jak trzeba mówić. Tak często się dzieje. I podam jako przykład, to podejście właśnie, to salezjańskie podejście do drugiego człowieka, do wspólnoty, do widzenia siebie jako jedność jest dzisiaj niezmiernie ważne. Ta troska o inteligencję katolicką. Mieliśmy piękny etap w czasach PRL-u, bardzo wspaniale to wyglądało. Dzisiaj im więcej wolności, tym mniej inteligencji. Nie wiem, ale tak się dzieje. W wielu wypadkach tak to się dzieje. Jako pasterz dążył do tego właśnie, aby katolicyzm wyszedł z zakrystii i ze świętego dnia niedzieli wszedł we wszystkie dni tygodnia. Właśnie, we wszystkie dni tygodnia. W całą kipiel życia, we wszystkie jego sprawy i godziny. A jest ta obecność katolicyzmu w codzienności. I podczas właśnie tygodnia społecznego w Katowicach w 1938 roku, to przytoczę jego słowa, upominał się właśnie o to, że ubolewał, że nie ma katolicyzmu w dziennikarstwie, nie ma w literaturze, nie ma w teatrze, w plastyce, nie ma w filmie. A katolicyzm musi wejść we wszystkie te dziedziny. Ale i to jest właśnie teraz bardzo ważne. Nie zrobią tego księża, bo zrobić nie mogą. Powrót sztuki do Boga leży w waszych rękach, w rękach ludzi świeckich. To dotyczy niepowrotu sztuki. Bardzo wiele dni, a zwłaszcza w naszych czasach, osoba duchowna nie ma dostępu do wielu instytucji kultury, nauki, życia publicznego, tylko w tej razie żyje osobą duchowną. Często sama nie chce być, bo wie, że może być manipulowana. Natomiast to podkreślenie odpowiedzialności świeckich za obecność Boga w tym życiu świeckim, to jest sedno sprawy, to jest ten apel, który dzisiaj jest tak samo ważny. I to wszystko, myślę, warto przypomnieć. Chodziło o to, żeby świeccy po prostu zaczęli brać udział w pracy Kościoła. To się udawało w czasach prymasa Szlonda. Częściowo jest teraz, ale niestety, tak jak powiedziałem, zbyt często między świeckimi a duchownictwem dochodzi do tego, no, że specjalizacje powstały. Świecki od tego, duchowny od tego, a razem to niewiele, co mamy wspólnego do roboty. Tak się często dzieje. Mówię to z doświadczeń własnych, być może, ale mam pozytywne, również odwrotne doświadczenia, ale często tak. I teraz jeszcze jedna kwestia bardzo ważna. Nauczał, bo to wiąże się z tym, co poprzednio mówiłem. Kościół to jego słowa. Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także ogromna społeczność świeckich wyznawców Chrystusa, która trwa w jedności wiary. To jest ważne, w jedności wiary. Nie tam w ogóle bycie razem w sobie. Jedności wiary. I Kościołem Bożym i uczestnikami jego posłannictwa jesteście wy wszyscy, a także to jest akurat fragment jego kazania do kobiet, tam w uroczystej Matki Bożej Wycieczki, także wy kobiety. I to jest ważne teraz. Zapraszam was, kobiety, do udziału w wielkim przedsięwzięciu Kościoła do ratowania kultury chrześcijańskiej. To jest to wskazanie na szczególną odpowiedzialność, misję kobiety katolickiej, właśnie ratowanie kultury chrześcijańskiej. On w innych miejscach mówił, że właśnie wy dysponujecie męstwem ducha, którego brakuje często mężczyznom. I to jest wasza odpowiedzialność. Stać na straży ducha. To pięknie wyszło też przy okazji tych tematów małżeństwa i rodziny. Wielka jest wasza wiara i wielkie są te cnoty waszych serc. I tutaj taka mała dygresja. Minęło kilkadziesiąt lat po Soborze Watykańskim. Jest piękne nauczanie Jana Pawła II. A kobieta w kościele, znaczy w pewnych momentach, w pewnych obszarach, pani mówię, że jest zawsze, ale niestety bardzo często. To samo w życiu świeci. Jest ciągle traktowane jako nieszczęśliwy wypadek stwórcy przy pracy. Coś nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest działanie, które jest bardzo szkodliwe. Nie odbuduje się ani małżeństwa, ani rodziny, ani wspólnoty, jeżeli będzie takie traktowanie instrumentalne. A prymas Ląd, podobnie jak poprzedni prymas Wyszyński, pamiętamy pamiętniki prymasa Wyszyńskiego, jak pisał, kiedy wchodzi tam do pokoju, gdzie ja jestem, kobieta, to jest krzesło, bo ja muszę uszanować. W ten sposób również Boga, poprzez to, że uszanuje tego człowieka i nie robi tego wobec mężczyzn, w stosunku do mężczyzn, tylko do kobiet. Bo też widział to szczególne posłannictwo i szczególną odpowiedzialność. Nie te głupoty, jak gdzieś po głowie chodzą, kapłaństwo sakramentalne, nie o to chodziło. Bo chodziło o tą misję, tak jak ją tu widział prymas Ląd. I to jest bardzo ważne. I co jeszcze? Kiedy ksiądz profesor Bajra mówił, zaraz kończę. Przypomniały mi się słowa jednego ze świeckich uczestników Soboru Watykańskiego II, prawosławnego teologa Pawła Jevdokimowa. I on, analizując problemy tego świata i między innymi te wszystkie zawirowania i tak dalej, jedną rzecz powiedział bardzo ważną, która myślę jest kluczem do tego, żeby wyjaśnić to, co się dzisiaj dzieje. Otóż on tak powiedział. Ojcostwo Boga wyraża się w ludzkim macierzyństwie. Ojcostwo Boga wyraża się w ludzkim macierzyństwie. Szatan wie, że nie może dotrzeć w żaden sposób ojcostwa Boga nie może zniszczyć, ale w ludzkie macierzyństwo i w wymiarze biologicznym, i w wymiarze duchowym, i w Kościół jako matkę, we wszystkie te sfery, które traktujemy jako macierzyństwo, tam gdzie jest człowiek, słuchając słabości człowieka, stąd jest ta furia dzisiaj, ta walka przeciwko życiu, przeciwko rodzinie, to jest to, ta odwiedza, jak Jan Paweł II mówił o wielkiej walce duchów, że jest epoka wielkiej walki duchów. Ona się tak wyraża. Pana Boga nie zniszczy. Może zniszczyć to wszystko, co w człowieku jest Boże. Całe to podobieństwo. Stąd jest to uderzenie w to ludzkie macierzyństwo, ale w tym szerokim wymiarze. Następna sprawa, którą chcę tylko powiedzieć jedną tezą, że jeżeli chodzi o religijność, o naszą codzienną religijność, o potrzebę modlitwy, zwłaszcza o Eucharystię, ciągle to kardynał Ląd podkreślał, to samo jest i dzisiaj aktualne, ale jako prymas II Rzeczypospolitej mówił jedno, nie wystarczą programy, w których podkreśla się tylko myśl katolicką. To jest jakieś teoria katolicyzmu. Ani nie są wystarczające obchody narodowe, choć wszystko jest potrzebne. Trzeba głębokiej i zdrowej formacji ducha, intelektu i sumienia. To jest fundament. To jest fundament. I dlaczego? Bo zbyt często poprzez to prowadzimy, że wiara, religia stają się tylko światopoglądem, albo tradycyjnym kostiumem polskiego patriotyzmu. Bo jest tak, no jest nierozdzielne. Tylko, że to nie może być tylko szata wewnętrzna. No i potem by należało jeszcze powiedzieć sporo o tym katolicyzmie społecznym, który on naprawdę, jak ksiądz kardynał Kominek powiedział, kardynał Ląd wypracował swoją postawą i swoim działaniem wszechstronnym dla polskiego katolicyzmu wybitnie społeczne oblicze. To jest oddzielny temat, książka zresztą, która już wyszła i już ładnie to prezentuje. Jeszcze mam 2 minuty. To, co jeszcze być ważne. Aha, może to będzie ważne. To właśnie, to jego przesłanie ciągłe, by Polska dalej pozostała katolicka. Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa i tak dalej, mądrze zorganizowana, ale nie może być bezbożna. Polska musi pozostać katolicka. I to już były nie tylko słowa kapłana, kardynała, biskupa, prymasa, to już były słowa męża stanu. To jest wskazanie na polską rację stanu. Racją stanu Polski, racją bytu Polski jest to, żeby była krajem katolickim, a nie krajem bezbożnym. I dlatego walczą z taką religijno-etyczną schizofrenią katolików naszych czasów. Pięknie to w swoim liście wierszy, tam do swoich dziecięcia śląskich po kolei nazywając te katolicyzmy, jakie to są. Dzisiaj jest dokładnie to samo. Śmiało możemy te listy przedrukować i powiedzieć i sobie tam popatrzeć i ma kulpa, ja się myślę w tym, a ja w tym, a ja w tym. To wszystko tam się znajduje. I jeszcze ostatnie stwierdzenie. Walka o polskie dusze toczy się nie tylko w Polsce. To nie dotyczy tylko duszpasterstwa emigracyjnego. To dotyczy także udziału innych narodowości, innych światopoglądów, po to, żeby tą polską duszę tam przyćmić, złamać, wykorzenić. I dlatego oczywiście w tym sensie to duszpasterstwo polonijne było bardzo ważne, ale chodziło również o to, żeby no, Polacy jako świeccy, jako duchowni mieli świadomość tej walki, która się toczy i nie ulegali temu. I teraz popatrzmy, jak potrafił wykorzystywać właśnie taką sytuację. Lata 1930 rok, jest wielkie już prześladowanie na terenie Rosji bolszewickiej, kapłanów, religii, chrześcijaństwa w ogóle, nie tylko katolików, wszystkiego. I co prymas Hron proponuje wtedy? To nie dzieje się w Polsce, obok się dzieje. Dzisiaj byśmy powiedzieli, a to tam w Indiach, prawda, gdzieś tam w innych tych krajach misyjnych, gdzie tam mordują, gwałcą, niszczą chrześcijan, nie tylko chrześcijan, ale co prymas Hron tu proponuje? A czego mi dzisiaj zabrakło? Mówię szczerze, zabrakło. Tu, u nas, teraz, w Polsce, w naszym kościele. Otóż wydaje została pod jego egidą uchwała episkopatu, która zarządza, że tam określona niedziela ma być na zamanifestowanie w całej Polsce, w całym kościele w Polsce pewnej wspólnoty i troski, pewnego znaku sprzeciwu wobec tego, co się gdzieś tam dzieje. Gdzieś drugiego człowieka mordują, przemoc jest stosowana i tak dalej. Więc należy odprawić we wszystkich kościołach uroczystą sumę dla przebłagania polskiego serca i duchowego za wtedy bolszewickie bluźnierstwa i świętokradztwa oraz dla ubłagania miłosierdzia Bożego wtedy dla Rosji, aby ustało w niej prześladowanie wiary, walka z Bogiem i tak dalej, aby ludy tamtejsze odzyskały pokój i swobodę. No i weszły oczywiście też na drogę prawdziwej wiary. Potem jest szczegółowe wskazania, to jeszcze trzeba zrobić, co mają księża, to kiedy wystawić Najświętszy Sakrament, kiedy suplikacje, kiedy to po kolei kilka niedzieli tak ma być zrobione. I nie spory, a po niesporach należy mówić o tych sprawach, które się tam dzieją, w takim wymiarze już opisu takiego socjologicznego czy politycznego, ale prymas mówi tak, powierzyć te wykłady ludziom świeckim. Tu jest wielka moc. Świeccy niech opowiedzą, co się w tamtym świecie dzieje. A duchowni mają być wtedy w tej sytuacji tylko przewodnikami w modlitwie. I co jest ważne, że cała Polska, cały Kościół w Polsce wie, odpowiadamy, po pierwsze jesteśmy wspólnotą, nasza wspólna modlitwa jest bardzo potrzebna, po drugie jako cały Kościół, jako cały naród się solidaryzujemy z kimś tam i pomagamy. Nie dlatego, że to jest gdzieś tam daleko. Dzisiaj wobec tych gwałtów, które są może jeszcze większe, no trochę mi brakuje, wiele się robi. Czytam w naszym dzienniku taki zakon, taka wspólnota, tu takie. Bardzo cenne są te inicjatywy, ale tego brakuje, bo tak jak powtarzam, za mało mamy możliwości, żeby jako katolicy w Polsce poczuć się jednym kościołem. To byłoby potrzebne. To nie jest krytyka, tylko życzenie. No i ostatnie. Na Jasnej Górze, kiedy się po wojnie zebrała inteligencja polska, ta, która przeżyła strasznie, no co robić, czy jeszcze wyjść, czy w ogóle, co to będzie się działo w tej komunie, prymas, to był 46 rok, do tej grupy tak powiedział. Dla nas, katolików, nie ma problemu, gdzie mamy żyć. Jeżeli Pan Bóg każe nam być w piekle, to musimy być w piekle, ale to nie znaczy, że mamy pracować dla piekła. Dzisiejsze czasy mają też swoje piekła. Chodzi o to, że nie uciekniemy z niego, wszystko na emigrację, nawet na emigrację jest następne piekło, trochę inaczej wygląda, ma inny kolor. Ważne jest to, żeby nie pracować dla piekła i robić to, co jest tym powołaniem. Pesymizm duchowy i takie czarnowictwo religijne po prostu absolutnie nie pasują do duchowości, do tego ducha i chrześcijańskiego, i ludzkiego, jaką dla mnie prezentował prymas. Dziękuję.